Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym.
Zacząłem widzieć różne światła, różnokolorowe, w grupach po 2, 3 i 4 w sporej odległości wydawały się być ode mnie.
Zagadkowe obiekty.
Strasznie intensywne, potężne niebieskie światło. To się wydawało tak, jakby to było nad chmurami, było jakieś ognisko tego światła, które przebijało się przez... ja do tej pory jestem w szoku, bo to się nie zdarza często, nie? Takie coś zobaczyć.
Tajemnicze istoty.
Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, jak o tym myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Niby byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
Budzi mnie skrzypienie drzwi. Znów widzę to światło. Wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć, co tam jest. I widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji. Jestem przerażona po prostu. Biegnę i krzyczę do męża, strzelaj!
Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium.
Witam bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam do spędzenia najbliższej godziny z kolejnym odcinkiem najbardziej paranormalnego podcastu w polskim internecie. Przy mikrofonie Marek Sękiwelius. Tym z Państwa, którzy są z nami pierwszy raz, przypomnę, że Radio Paranormalium to wbrew pozorom nie jest jakiś tam kolejny kanał na YouTube, a pełnoprawne radio internetowe, które posiada swój serwer radiowy i swoją stronę internetową www.paranormalium.pl, na której oprócz pełnego archiwum podcastów i zapowiedzi nowych audycji znajdziecie również bogatą bazę ciekawych artykułów oraz forum i czat, na których możecie dowoli dyskutować na tematy paranormalne z dala od cenzorskich macek wielkich serwisów społecznościowych. Mówią świadkowie to z kolei podcast, w którym słuchacze Radia Paranormalium dzielą się swoimi historiami o spotkaniach z nieznanym. Całkiem szczerze, całkowicie anonimowo. A dzisiejszy odcinek wypełni w całości kolejna niezwykła paranormalna spowiedź. Pozwolę sobie od razu nadmienić, że mimo stabilności połączenia, jakość dźwięku w niektórych miejscach trochę kuleje, dlatego polecam zaopatrzyć się w słuchawki. Tym razem wysłuchamy rozmowę ze słuchaczką, której różnego rodzaju trudno wytłumaczalne zjawiska towarzyszą przez całe życie. Dla nas wybrała crème de la crème swoich osobistych doświadczeń. Będzie więc dużo o kontaktach ze światami, wyjściach poza ciało, poznamy też ciekawy wątek ufologiczny i wiele, wiele więcej. Zapraszam do słuchania.
Ja sobie nawet pozwoliłam wypunktować tutaj, dlatego, żeby się nie pogubić, no bo wiadomo, jest to lekka trema. Ale po pierwsze bardzo dziękuję, że pan zadzwonił i dał możliwość wypowiedzi. Po drugie też chciałam podziękować, jeśli mogę, mojemu kuzynowi z Kanady, bo to on jest państwa fanatycznym słuchaczem i tak jakby przypomniał mi właśnie o tym radiu. To ja chcę powiedzieć tak, no, od czego jeszcze zacząć? I wiem, że z reguły każdy tak mówi, ale ja naprawdę od dziecka byłam bardzo mediumiczna. Od dziecka mnie interesowały jakieś takie dziwne rzeczy, nieswoiste dla innych dzieci, jak książki o trójkątach bermudzkich, o kryptydach, o innych wymiarach, duchy, wszystko, co mistyczne mnie interesowało. I rzeczywiście można powiedzieć, że ja mam na tyle dużo tych doświadczeń, jeśli mówimy na przykład o zaświatach, że dla mnie to już zaczyna być jak gdyby tak w miarę normalne, można powiedzieć. Czyli nie, u mnie większość tych zdarzeń, o których będę to mówiła, nie jest ani straszna, ani groźna. I właściwie chyba po to to mówię, żeby dać świadectwo ludziom, żeby się tak z tego nie bali i nie demonizowali wszystkiego. Może zacznę od tego, że pamiętam jakby moje pierwsze wyjście z ciała jako dziewczyna, młoda, bardzo młoda, wypadłam leżąc na kanapie, wydawało mi się, że wypadłam na podłogę, przeleciałam przed nim i zaczęłam spadać w dół bloku takim. Próbowałam się złapać u sąsiada, pamiętam, za ławę, pamiętam filiżankę z kawą niedopitą, która tam stała, ale oczywiście mi palce, ręce przez tą ławę tak jakby przepłynęły, no i zaczęłam spadać coraz niżej i się wypraszyłam, że ja spadnę do jądra ziemi. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ja zaczęłam wtedy machać rękami tak jak ptak i faktycznie, nie wiem czemu, ale ta metoda podziałała. Ja po prostu wróciłam do ciała takim szarpnięciem, obudziłam się. To pierwsze wyjście z ciała było bardzo nieprzyjemne, ale można powiedzieć, że uruchomiło mnie na widzenie bardziej, jak to powiedzieć, nie tylko przed sen, ale również tak jakby na żywo, czyli powiedzmy sobie na jawie, czyli chodząc po ulicy i tak dalej, czyli nie tylko, że sen, ja się gdzieś budzę, ale również na żywo czasami obserwuję różne ciekawe rzeczy. I podzieliłam sobie tą opowieść tutaj i te moje jakby przypadki, no część, o których mogę opowiedzieć, tak, na takie, które są na żywo, czyli nie śpię, tylko działam, funkcjonuję w życiu normalnym i co się dzieje. No i takie, które oczywiście, jak to się mówi, ten również jakby ten i jakby pogranicze są zjawy. I taki najfajniejszy, moim zdaniem, przypadek, to miałam przyjemność w tym życiu raz widzieć na własne oczy to, co nazywamy manifestacją poltergeista, a działo się to w Krakowie, na ulicy Smoleńsk. Tam wtedy był taki, tam była wtedy taka fundacja dla osób niepełnosprawnych i prowadziliśmy tam też klub ezoteryczny i działo się to, Kraków stoi starymi kamienicami w piwnicami, tam w piwnicach się dużo dzieje, robi się kluby, restauracje i tam właśnie w takiej piwnicy był urządzony klubo-kawiarenka, gdzie można było tam ciasta, kawę, w małych ilościach dobre piwo dla dorosłych wieczorami. I była też również część taka ezoteryczna, gdzie były nowego rodzaju ciekawe tam pozycje, można było kupić książki. Taki klub ezoteryczny. I w tej piwnicy mieliśmy powieszone dość sporo takich dzwonków, łapaczy snów, ale też takie dzwonki. I tam była manifestacja takiego ducha, myśmy go nazwali Jasiek, ale mówię zupełnie poważnie, Jasiek był dżentelmenem. Bardzo tak jakby zawsze głodnymi powiewami, no to wiadomo, że się manifestował, ale on był taki jakiś subtelny, natomiast rzeczywiście on uwielbiał dzwonki, czyli jakby dzwonić tymi, delikatnie tymi dzwonkami. Ja pamiętam, że ja jak wchodziłam na dyżur rano, na przykład, żeby tam otworzyć po maszynę do kawy, uruchomić tam, poukładać ciastka i tak dalej, no tak się wchodzi do piwnicy, jest kompletna ciemność, nawet jeśli to jest rano i dzień, trzeba zapalić światła, więc ja zawsze prosiłam, chodząc, mówię, Jasiek, wiesz, że jakby ja tutaj jestem, proszę cię, nie, bądź dżentelmenem, nie strasz, ale poważnie czuło się tą obecność, ale do czego zmierzam, bo była tam taka koleżanka, ona miała na imię, pamiętam jej syn, nawet tam ćwiczył w krakowskim klubie kajakarskim na Wiśle i ona tak jakby podważała istnienie tego Jaśka na zasadzie, że a może nam się wydaje, a może to gdzieś tam jakiś wywiecznik i tam wiaterek sobie pohula i tymi dzwonkami porusza i tak dalej. I pamiętam, że myśmy raz kompletnie same z nią zostały jakoś tak, ale to nie był wieczór, tylko no ta piwnica właśnie jakby tam, wiadomo, klimat taki jaki jest, światła takie półmroki. I myśmy siadły w takim pomieszczeniu, gdzie była taka ława nakryta, pamiętam, bordowym takim aksamitnym obrusem. I ja siedziałam na fotelu z jednej strony, ona po drugiej stronie, a na środku tej ławy stał mosiężny dzwonek. On nie był ogromny, ale gdzieś no, do wysokości telefonu komórkowego, no czy ile to może być, 10-15 centymetrów, mosiąc taki. Więc wiadomo, że to jest ciężkie, tam na środku tej ławy. No i ta właśnie tak do mnie mówi, że ale ty poważnie tak powiedz mi, ty tego Jaśka tak rzeczywiście wierzysz i ja tak jakby z głupia frant rzuciłam, i, no to Jasiek pokaż co potrafisz. I proszę pana, ten mosiężny dzwonek, on wystrzelił ze środka tego stołu tak w prawo, poleciał pod drzwi gdzieś 1,5 metra od tej ławy, tak jakby go ktoś z katapulty wystrzelił. Mnie do dziś takie ciarki się robią, ale przyjemne, jak ja o tym opowiadam, bo ja pamiętam twarz tej koleżanki, ona tak jakby jej krew odpłynęła, zrobiła się taka przeźroczysta biała, wyleciała, jak to się mówi, z tej piwnicy tam na podwórko, no bo kamienice krakowskie to tak jakby one w środku mają też wejścia jakby takiego i podwórka. Wyleciała tam na podwórko, nie chciała długo wejść. I ja nie powiem, że ja się wtedy ekstra czułam i że mnie było tak radośnie, bo też mi się tak zrobiło w pewnym momencie, jak zobaczyłam tą manifestację, tak jakby, ale z drugiej strony no sama jakby, prawda, sprowokowałam, natomiast nigdy więcej, jak to się mówi, nie powtórzyło się nic niebezpiecznego. Jasiek tylko jeden raz dał czas. Ja ten Jasiek używam imienia, jak myśmy go nazwali, tego ducha. I on sobie tam był i on sobie tam jakby w tej kamienicy jakoś tak podejrzewam odlatrzył. On w ogóle nie był w jakiś sposób ani namolny, ani straszący, ani... On po prostu chodził gdzieś tam i tymi dzwonkami od czasu do czasu poruszył jakby jak przechodząc, natomiast nigdy ja od niego tego zagrożenia nie czuła. No i to jest dla mnie takie najbardziej, powiedziałabym, super, no czad, bo miałam przyjemność jeden raz w życiu widzieć na własne oczy tą manifestację właśnie tego, co nazywa, na to poltergeist, tak? Ja bym to tak nazywała roboczo, natomiast no to dla mnie to dziś fenomen, jak to można zrobić po tamtej stronie, no i to jest takie bardzo ciekawe. Drugi bardzo ciekawy przypadek, taki krótki, takiej manifestacji, to jest z mojej rodziny. Moja babcia, matka mojej mamy, ona umarła w 51 roku, bardzo młodo umarła. To są czasy zaraz powojenne. Moja mama urodziła się w takiej wsi pod Suchą Beskidzką i wiadomo, nie ma telefonów komórkowych, wieści się rozchodzą nieco wolniej tam, prawda, pocztą pantoflową. Poczta jakaś tam w ogóle jedna na kilka okoli, więc telefonów wtedy nie było w domach, nie można było tam, prawda, dzwonić i sobie przekazywać wiadomości. I w tym rzecz, ta moja babcia, ona umarła bardzo młodo, tak naprawdę bardzo szybko. No do dziś nie wiadomo co to, czy to jakieś zapalenie płuc, czy to jakiś moment po prostu taki dostała, jakby gorączki i umarła w ciągu tam 2 czy 3 dni. I 2 dni później, po niej, wyprzedzę trochę bieg zdarzeń, 2 dni po niej umarła siostra mojej mamy, na imię, ta wtedy była w wieku takim, jak dzieci idą do komunii. Ale w czym rzecz? To jest opowieść mojej mamy i tą opowieść słyszałam też od ludzi starszych, jak byłam mała w okolicy, więc to nie jest, moja mama nie jest osobą, która opowiada jakby często takie rzeczy. Ona do dzisiaj, jak to opowiada, to jest taka jakby również, może nie przerażona, ale skonsternowana. Mianowicie ta moja babcia była widziana po śmierci przez swojego... Ona miała kiedyś, mój dziadek ubiegał się o jej rękę z takim drugim mężczyzną, który mieszkał gdzieś w wiosce za lasem, tak jakby dzielił ich las. No, ale mój dziadek wygrał te konkury, ożenił się z babcią, ale właśnie po śmierci mojej babci ona była widziana na drodze przez tego mężczyznę, który kiedyś konkurował o jej rękę. On nie był świadomy, że ona umarła, bo to było dosłownie dzień po tym, jak ona umarła. I tam się jeszcze wieści nie rozeszły po prostu, tam przez las do długiej wsi, prawda? I on ją zobaczył i z jego opowieści ona mu powiedziała, że odchodzi od, tu wymieniła imię mojego dziadka, tylko jeszcze musi wrócić po właśnie po tą dziewczynkę, która umarła. I ten mężczyzna, on po prostu się skonsternował, bo ona tam gdzieś potem babcia weszła do lasu niby, no i jakby nie dawało mu to spokoju, więc na następny dzień on poszedł właśnie do wsi mojej babci, no to trzeba było iść tam przez lat, rozumiem, wyprawa pewnie to nie jedna godzinka, tylko trochę dłużej. I jak doszedł do tej wsi, to po prostu no, z ciekawości się chciał zapytać, bo wtedy rozwody to w ogóle ludziom się w głowie nie mieściło jeszcze na wsi, prawda, i tak dalej. Więc on po prostu z ciekawości poszedł się dowiedzieć, co się stało i jak się dowiedział, że rozmawiał właśnie z moją babcią w momencie, kiedy ona już nie żyła, no to tam cała okolica po prostu tam włosy dęba ludziom stawały, no bo mężczyzna też nie jakiś, prawda, nie przytomności umysłu był i tak dalej. Wszyscy się wystraszyli. Tam był ksiądz zamawiany, pamiętam. Tam było święcone wszystko, no bo właśnie się jeszcze okazało, że ta gdyby, jak on już doszedł, no to potwierdziło się to, że i czyli ta córka mojej babci również nie żyje. A ona mówiła, że musi się jeszcze po nią wrócić. Więc to takie wydarzenie, które jest również przeciekawe i to jakby z mojej rodziny.
Ja mam takie pytanie właśnie odnośnie babci. Czy wiadomo może, czy ona przeleżała przez niedzielę po swojej śmierci przed pogrzebem? Bo mówi się, że jeżeli zmarły przeleży przez niedzielę, to zabierze za sobą jeszcze kogoś z żyjących.
Tego wie pan nawet nie. Musiałabym pytać mojej mamy, ale nie wiem, czy ktoś to będzie pamiętał. To znaczy inaczej. Data śmierci mojej babci trzeba by było sprawdzać w kalendarzach, prawda? Bo daty śmierci babci... Nie, mam datę śmierci na przecież kiedy była umarła, nigdy jakby. To musiałabym sprawdzać. Powiem panu, że nie wiem. Tego nie wiem, ale musiałabym po prostu sprawdzić, no, w kalendarium, prawda? Bo to się da sprawdzić, czy tak. Bo wtedy faktycznie, dawniej tak, to nie było kostnic, tylko jakby tam jeszcze na wsiach wiadomo, że leżało się, opłakiwało, śpiewy były, więc na pewno była w domu, tak, jak gdyby, nie? Ale nie umiem panu powiedzieć w tej chwili, czy to była niedziela. Nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, bo nie wiem po prostu.
Tutaj ta obserwacja zjawy babci na drodze jest dosyć spójna z innymi historiami tego typu, że osoba, która nie wie o śmierci na przykład sąsiada czy jakiejś tam innej osoby mieszkającej niedaleko, spotyka zjawia tej osoby, czasami wchodzi z nią w interakcję, a potem się dowiaduje, że no, to już było jakby ostatnie spotkanie, tak?
To jest bardzo takie, no z jednej strony fascynujące, bo to znaczy, że mogą się materializować w jakiś sposób te esencje duchowe. Z drugiej strony takie zastanawiające. Bo ja sobie tak, proszę posłuchać, proszę pana, ja sobie wypunktowałam dlatego, żeby nie zapomnieć, jak to się mówi, takie ciekawsze i te, które mogę powiedzieć, bo poważnie to tego jest tyle w moim życiu, że po prostu jak ktoś ma jedno takie zdarzenie czy dwa, no to tak jakby pamięta, a ja już niekiedy tak jakby szukam, wyciągam z pamięci, bo ja mi się non-stop coś takiego przydarza. Na przykład na cmentarzu rakowickim, jak byłam, jakieś długo nie byłam w Krakowie, jestem z urodzenia krakowianką, natomiast jakiś czas nie byłam w Krakowie i w tamtym roku wróciłam do Krakowa i poszłam na cmentarz rakowicki, tam jest grób generała Wieniawy Długoszowskiego. Ponieważ ja kiedyś dawno jeździłam konno i w ogóle tak jakoś blisko mi były wszystkie te kawaleryjskie pasy, z jakimś takim sentymentem podchodziłam zawsze tam właśnie do legionów, to często tam jako wcześniej, jako młoda dziewczyna właśnie chodziłam na ten grób generała Długoszowskiego i prawdę mówiąc, no człowiek, młodość i tak dalej, nie zawsze medium mnie interesował, więc ja tak koniecznie chciałam z nim kontaktować jako młoda dziewczyna i nigdy mi się to nie udało, ale tym razem jak przyjechałam właśnie teraz do Krakowa, to poszłam odwiedzić ten grób i kupiłam świece i kwiaty i poszłam go po prostu przeprosić tego generała Długoszowskiego, że ja tak po prostu, no, cały czas jakby, znaczy może nie cały czas, ale dość często jako młoda dziewczyna zawracałam głowę i poszłam go przeprosić po prostu. I to był dzień zaduszny i tam, ja nie byłam długo w Krakowie, tam postawili mu pomnik przed grobem generała Długoszowskiego, postawili mu pomnik naturalnej wielkości, on stoi w mundurze ułańskim, przepiękny, ale w czym rzecz? Tam leżą legioniści i tam jest taki szpaler, znaczy taka alejka po jednej i po drugiej stronie, a i ten grób mniej więcej jest na środku. I ja stojąc najpierw pochyliłam się nad grobem, przepraszałam tego generała, położyłam świetle i kwiaty i nic się takiego nie działo. Wróciłam się do tego pomnika i zaczęłam się przyglądać właśnie no, detalom tam munduru, bo mnie to po prostu fascynuje. Jakby, no, tak jakby lubiłam zawsze te ułańskie klimaty, konie i tak dalej. I zaczęłam się przyglądać, jak to do czego tam było właśnie poupinane, no mówię na pomniku, jak to jest zobrażone. I czuję, że mnie ktoś głaska po głowie, ale czuję fizycznie. Więc pierwsza myśl to jest, że ktoś znajomy stoi po prostu za mną, tylko tak mi nie dało, jak się tu ktoś znalazł, jak puszcza wokół mnie. Odwracam się, nie ma nikogo. Ja mówię poważnie, to był dla mnie taki dotyk, no nie że muśnięcie, tylko dosłownie mocne poczucie pogłaskania tak po głowie. Ja byłam pewna, że to ktoś żyjący.
Taki jakby dotyk męskiej, silnej dłoni, tak? Coś tego typu?
I ja nie stwierdziłam, czy to prawdę mówiąc, czy to męska, czy damska, poczułam dotyk. No ciężko, jak z tyłu ktoś głaska po głowie, to często ciężko powiedzieć, czy to jest męska, czy damska. Jeszcze tak z zaskoczenia, wie pan. Poczułam mocne pogłaskanie i popatrzyłam się potem za siebie, nie ma nikogo. Popatrzyłam się w prawo, tam jest długa alejka, nie ma nikogo. Popatrzyłam się w lewo, nie ma nikogo. No gdyby ktoś nawet pogłaskał mnie po głowie i próbował odejść, no to kilka minut potrzeba, żeby się oddalić, a nie te parę sekund, kiedy ja się odwracam. Konsternacja, ale ja jestem przekonana, że to właśnie w ten sposób dostałam znak od właśnie pana generała, żebym się już tak nie przejmowała, że mi wybacza te moje młodzieńcze wybryki, kiedy próbowałam tam koniecznie z nim kontaktować, rozumie pan.
No też kroki byłoby chyba słychać, prawda, że ktoś podchodzi, a potem, że ktoś odchodzi, tak?
Tak, tylko ten pierwszy moment to zawsze, u mnie się zawsze włącza taki racjonalny umysł. No to był ten pierwszy myśl, że pewnie ktoś podszedł. No może człowiek mnie słyszeć, wie pan, tak jakby pierwsze zakładamy raczej, przynajmniej mój umysł zakłada, no tak jakby najpierw racjonalnie staram się myśleć, tak? Te pierwsze sekundy takie u mnie, często się to tak zdarza. I dzięki temu to ja jeszcze nie zwariowałam, prawdę powiedziawszy, niekiedy, bo to też nie zawsze jest tak, że czasami nam się wydaje, że coś jest, a można to racjonalnie wytłumaczyć. Drugi taki przypadek to mam, tylko nie mogę, bo tutaj jest taki pan artysta, malarz na cmentarzu podgórskim pochowany. Nie mogę powiedzieć jego imienia i nazwiska, bo on tak jakby ceni sobie kameralność, ale takie mam poczucie, no jakby zastanawiałam się, czy mogę i tak gdzieś wewnętrznie, żeby jego nie mówić. Natomiast on, no, jest, mogę powiedzieć tyle, że on jest swajką sportretowany na swoim pomniku. Ja często jak chodzę na cmentarz, ja nie palę, ale ja po prostu już czasami mam nawet i paczkę papierosów, bo ja po prostu wiem, gdzie tam, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, gdzie nie położyć po prostu ten papierów, bo tak jakby czuję, że idą prośby. I jemu zawsze zostawiałam obok jego grobu właśnie papierosa i raz też szłam taka zamyślona i nie zostawiłam. I tu był podobny przypadek, bo mnie poklepał ktoś po ramieniu bardzo mocno z tyłu. Ja się znowu odwróciłam i znowu nie było nikogo tam. To są takie rzeczy, które... Ja wiem, że to tylko ja jestem świadkiem tych zdarzeń, ale no, naprawdę dzielę się od serca tym, czego ja doświadczam, bo żeby inni ludzie, którzy doświadczają takich rzeczy, żeby się po prostu może, nie wiem, tak bardzo nie bali, albo też nie myśleli, że zwariowali. Bo to się dzieje, to wszystko nas otacza. Tak jakby na Powązkach też kiedyś, jak mieszkałam w Warszawie, to słyszałam spod drzewa muzykę balową. Dosłownie, taki moment. I to niemożliwe na środku cmentarza, to jest ogromna nekropolia. Tam nie ma rabijek, bo też jakby zawsze prawda, to żeby wykluczyć, jak to się mówi. Tam słyszałam dosłownie taki moment takiej muzyki balowej. To była chwila, ona tak jakby dochodziła pod drzewa, spod ziemi. To też było bardzo ciekawe.
To była muzyka taka jakby z jakichś z innych czasów wzięta, coś tego typu?
Tak, taka balowa, taka z innych czasów, ale nawet to nie, że walce czy coś, tylko taka jakieś takie, nie wiem, bardzo, bardzo dawne czasy, jakby takie, wie pan, menuety, czy nie wiem co, po prostu. Dosłownie. Ale to było też takie mgnienie, jakby, bo tak ucho ustawiłam i potem tak jakby właśnie no parę sekund i przycichło. I tak sobie nawet wtedy pomyślałam, kurczę, oni tam balują rzeczywiście na gdzieś we światach. Te światy się tak przenikają. Na tych Powązkach też, bo ja w ogóle kocham cmentarze, ja się jakoś tak duchów nie boję, bo u mnie nawet w domu często się zdarza tak, że ktoś tutaj o tym zaraz tak jakby przejdzie i ja często mam takie kontakty i jakoś bardziej się czasami ludzi można po mojemu obawiać niż tych dwa światów, ale na Powązkach też miałam takie przeciekawe spotkanie, bo też poszłam jak gdyby tam na rekonesans, bo to w ogóle przepiękne, no kawał historii, można się dowiedzieć wiele zdjęć nagrobnych, tego jaka była moda, jakie czasy. Ja tam lubiłam po prostu od czasu do czasu pójść. I jest taki moment, że jakby weszłam główną bramą, przeszłam kawałek tą główną aleją i nagle zrobiło się tak jakby, potem to zakojarzyłam, tak jakby, wie pan, jakby pusto, cicho, jakby ptaków nie ma, nikogo. Rzeczywiście nie było ludzi i naprzeciwko mnie idzie taki mężczyzna, gdzieś koło 60, może 50 parę, taki szczupły, taki pamiętam płaszczu, taką pepitkę i on miał kapelusz i on tak przeszedł, ukłonił mi się, tak jakby tym kapeluszem i popatrzył na mnie, uśmiechnął się i powiedział, a na cmentarzu nie ma dzisiaj żywego ducha. I kurczę, ja się nawet za nim obróciłam i on szedł. Ja do dzisiaj nie wiem, czy to był żywy człowiek, czy nie. Ale rzeczywiście ja miałam wtedy poczucie, chodząc po tym cmentarzu, tak jakby wyszłam za 15 czy 20 minut, bo ja miałam poczucie, że tam nie było słuchać śpiewu ptaków, nie było ludzi, tak jakbym na chwilę weszła w inny wymiar, co też było bardzo ciekawe.
No właśnie, to jest tutaj w innej, co prawda, dziedzinie w ufologii, ale istnieje określenie na tego typu zdarzenia, czynnik OZ, nie wiem, czy pani zna takie określenie. Podczas obserwacji na przykład jakiegoś obiektu czy postaci, całe otoczenie jakby zamiera, zapada taka cisza, jakby wszystko zamarło.
To ja bardziej tak jakby po swojemu to nazywam, natomiast tego określenia typowego nie znałam, ale to mi się też zdarza na przykład czasami, jak jestem, no wychodzę gdzieś na spacer, to mam taki moment, że chodzę i tak jakby widzę, że są bloki i domy, ale dosłownie tak jakby czuję jakby właśnie jakby taka puszka, jakby tam nikogo nie było, tak jakby i za chwilę tak jakby człowiek tak jakby wychodził przez jakąś bramkę z jakiejś gęstości i zaczynają auta jeździć, tam ptaki, psy, a tak to na moment tak jakby dosłownie niczego nie było, natomiast mnie jakby w takich momentach UFO nie lata. To szczerze mówię.
No to chyba tego typu zdarzenia, tego typu incydenty z taką nagłą ciszą dotyczą chyba nie tylko spotkań z UFO, ale i z innymi zjawiskami, bo mam na przykład w archiwum Radia Paranormalium takie nieopublikowane jeszcze rozmowy, gdzie na przykład osoba idzie sobie lasem i przez pewien czas tak jakby wszystkie dźwięki, cała przyroda dookoła była wyłączona, a nagle jakby przeszła przez pewną granicę, poza którą wszystko się włączyło. Znowu było słychać śpiew ptaków, szum drzew i tak dalej.
Tak, dokładnie. Tak jakby człowiek przechodził przez taki, ja bym powiedziała, portal niewidzialny, tak jakby ktoś tak czuje się, że nagle nawet jakby słońce zaczyna inaczej grać, jakby, a tak to jest trochę tak jak na takim filmie, wie pan, jakby człowiek był w takim świecie właściwie coś, taka dziwna atmosfera się robi, faktycznie.
Tak jakby się przeszło przez taką niewidzialną ścianę, prawda?
Tak, tak. To jest bardzo ciekawe. I u mnie jeszcze z tych takich, powiedzmy sobie na żywo, bo zaraz powiem to, co w takich snach i w snach świadomych się dzieje, ale w takich na żywo, w takich doświadczeniach ciekawszych, to ja mam takie, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to nie mówię, że zawsze, ja nad tym nie panuję, to znaczy ja mam takie momenty, kiedy widzę, tak jakby mi się właśnie włącza u mnie, tak jakby widzenie czasami. I co ciekawe, to raz widziałam też na przykład takich ciekawszych rzeczy, to w okolicach Krakowie, w okolicach Łobzowa, tam tak dość zielono jest i tam widziałam takiego jakby, najpierw bokowo zobaczyłam kątem oka, jakby taką postać maleńką, biegała między drzewami po trawniku, tylko to nie był, bo to był dosłownie miniaturowy mężczyzna, gdzieś w wysokości 50-60 centymetrów, tylko on był proporcjonalny, bo jak się ogląda te bajki, tam to krasnoludy są na przykład jakieś takie, wie pan, jakieś takie nieproporcjonalne, to był proporcjonalny, miniaturowy mężczyzna. Jeszcze dodatkowo tak trochę po bawarsku, jak dla mnie ubrany, w takich spodenkach do kolan, tak trochę jak dawniej Bawarii chodzili, tak mi się to kojarzyło, w takim kapeluszku. I on się przemieszczał po tym trawniku dosłownie takim, tak wiewiórki niekiedy, one tak skaczą, że oko za nimi nie nadąża. Ja to widziałam paręnaście sekund i myślę, że to był jakiś opiekun właśnie tej, jakby tej zieleni, tak ja go wtedy odebrałam. Natomiast, tak jak mówię, bardzo proporcjonalna istota. I tak, takimi skokami jakby jak wiewiórka dosłownie się przemieszczał. Znaczy w sensie on nie skakał, tylko tak jakby oko za nim nie mogło nadążyć. Ja go widziałam na przykład 2 metry w tym miejscu, a za chwilę się pojawiał 2 metry dalej na przykład. Tak jakby błyskawicznie. To było ciekawe. Na ludziach też czasami nie rozumiem dlaczego, bo na przykład siedzę obok kogoś tam na przykład w komunikacji miejskiej i widzę, że dziewczyna ma tatuaże na twarzy bokiem, kątowym. I wiem, że nie fajnie jest tak obserwować czy patrzeć, czy oceniać, prawda? Ale wtedy myślę, kurczę, no ale po coś sobie zrobiła na tej twarzy tatuaże? Tak, no po ludzku, przepraszam, ale mówię jak jest. Pomyślałam sobie, przy czym spoglądam na tą dziewczynę, ona w ogóle nie ma tatuaży. A to widać było po prostu bokowo. I też miałam taki ciekawy przypadek. Stałam w supermarkecie i przede mną stał facet. Bardzo dziwnie też zobaczyłam kątem oka, że to on nie ma twarzy, tylko on ma takie coś jak pysk takiego stworzenia. I pamiętam, że tak się nieswojo poczułam od niego, jakaś taka dziwna energia biła, ale jakoś ja nie jestem, jak na kobietę, nie jestem strachliwa, tak to powiem. Ja mam, nawet w sytuacjach kryzysowych, to ja tam jakby zawsze reaguję działaniem, bardziej spokojem niż na przykład nigdy mnie nie paraliżuje i tak dalej, więc tutaj też się nie bardzo wystraszyłam, tylko tak jakby wzięłam głęboki oddech, no i zaczęłam się właśnie tam mówić do góry, jak ja mówię do swojej drużyny pierścienia, czyli do swoich przewodników duchowych, żeby mnie po prostu, jeśli mogą, to żeby mnie otoczyli jakimś tutaj jakby płaszczem energetycznym czy czymś, bo nie wiem koło kogo stoję, bo rzeczywiście jakaś bardzo dziwna ta energia była, taka nieprzyjemna. I jak powiedziałam to, żeby mnie otoczyli tym właśnie tym kokonem energetycznym, to pamiętam, że ten mężczyzna się tak odwrócił, on stał przede mną w supermarkecie, miał wózek ze sobą z zakupami, ja też. Odwrócił się tak całkiem, bo tak to stał jakby półbokiem do mnie, odwrócił się, tak jakby od dołu do góry na mnie popatrzył, tak się dziwnie uśmiechnął, zostawił wózek i wyszedł. To było coś, czego ja do dziś nie umiem wytłumaczyć, czy to można podpiąć dla mnie tak, bo dla mnie ważne są te odczucia, których człowiek z niczym nie może pomylić. Tak jak właśnie o tych momentach, kiedy jesteśmy w tym, powiedzmy sobie, strefie ciszy, tak tutaj nie było strefy ciszy, ale bardzo dziwna energia, naprawdę taka bardzo dziwna energia od niego biła.
Czy ta postać sprawiła wrażenie fizyczne, czy bardziej miała pani wrażenie, że ma do czynienia z jakimś, nie wiem, duchem, z czymś z innego wymiaru?
To ja bym powiedziała tak. To było, nie mogę powiedzieć, że to było całkiem tak jak człowiek fizyczny, ale kurczę, powiedzmy sobie, no też nieprzeźroczyste, tylko ta gęstość była nieco mniejsza niż u człowieka, ale był wyraźnie widoczny. Ja nawet szczegóły ubioru, dlatego mnie to zdziwiło, bo ja nawet te szczegóły ubioru, ten kapelusik z piórkiem taki i takie spodenki jakby z takimi, jak w Bawarii. Mi się to kojarzyło trochę tak jak w Bawarii, takie spodenki jak gdyby miał i tak jak mówię, ta proporcjonalność ciała. I on był taki, no nie przeźroczysty, ale też nie tak gęsty jak człowiek, tak to powiem.
Jeżeli dobrze pamiętam, to on tak sobie przeskakiwał, tak? Z miejsca na miejsce. Tak jakby pojawiał się w jednym miejscu, znikał, pojawiał się w innym, znikał, pojawiał się w innym, znikał. Coś na tej zasadzie?
Bo on biegał. To ja widziałam, że on biega, tylko że ten bieg był taki, że tak jakby oko nie nadążało. Ja dlatego użyłam z wiewiórką porównania, bo wiewiórki niekiedy tak jakby nam dwa kadry uciekały z filmu. Wie pan, że widzimy ją na przykład tu, a ona za chwilę jest w tamtym miejscu, prawda? Tak jakby szybko jakby i ten chłopek mniej więcej, ja na niego przepraszam, że chłopek mówię, no ale jak mogę powiedzieć na coś takiego fantastycznego małego, a on właśnie tak jakby takimi szybkimi, ja miałam wrażenie, że po prostu oko mi nie nadąża. Być może on się poruszał, że biegnie, ja miałam odczucie, że on biegnie normalnie, wie pan, jak gdyby tak jakby szybko, tylko że ja łapię go raz tu okiem, że nie nadążam po prostu okiem za nim, za tymi jego ruchami, tak jakby na przyspieszeniu jakimś był.
Jakby takimi jakimiś dziwnymi susami się poruszał,
no,
tak?
No, można to tak nazwać, dokładnie. Bardzo ciekawe to było. I z takich jakby ciekawych zdarzeń to często mi się na przykład zdarza, znaczy często, no może nie często, nie codziennie, ale takie właśnie bardzo dziwne momenty, kiedy opowiem jedno takie zdarzenie. Wtedy mieszkałam na Wrocławiu w Krakowie. Jakoś też wtedy wracałam z cmentarza. No nie tak, że ja po tych cmentarzach ganiam codziennie, prawda, żeby to znowuż tak nie było. Tu opowiadamy o tym, więc jakby zdarzenia są skomasowane. Ale wtedy wracałam jak gdyby z cmentarza i wróciłam do domu i kurczę, zapach, ale to taki odór rozpadającego się mięcha. I u mnie zawsze się ten racjonalny umysł włącza, chociaż wiedziałam, że nic się w lodówce no nie mogło rozłożyć, prawda? No więc otworzyłam tą lodówkę, sprawdzam, otworzyłam pralkę nawet, sprawdzam. Pomyślałam sobie potem może od sąsiada, stanęłam na drabince, patrzę pod kratki, ale też no kurczę nic. I wtedy dopiero tak jakby stanęłam na środku mieszkania i dosłownie powiedziałam, że bardzo proszę, żeby ta istota, dusza, istota, ktokolwiek to jest, żeby wyszła na balkon i żeby przez ten wróciła, jeśli chce pomóc, powiedzieć mi o co chodzi, bo zapach, proszę się nie gniewać, pamiętam, jeszcze powiedziałam do tej istoty, proszę się nie gniewać, ale zapach jest nie do wytrzymania. I w ciągu kilku minut ten zapach mi z mieszkania ustąpił, poważnie mówię. To jest po prostu, ja się już śmieję, ale to są rzeczy, których no nie da się wytłumaczyć i to jest takie, no na pograniczu, że ja się niekiedy zastanawiam właśnie, gdzie jest szaleństwo, a gdzie jest normalność, prawda?
A ten odór unosił się w całym mieszkaniu, czy był jakby skupiony w jednym miejscu?
A on był tak jakby w jednym, bo w kuchni była pralka, to nie była pralka w łazience, i on był tak jakby w kuchni, dlatego jakby tak oscylował, no nie tak, że w ciągu tam paru centymetrów, tylko tak jakby oscylował wokół właśnie tej pralki i lodówki. I wyżej była jeszcze kratka na ścianie właśnie tam, którą sprawdzałam. To tu, prawda? Ale ja go nie mogłam tak punktowo złapać. To tu było najbardziej czuć. No natomiast nawet jakby człowiek tam stanął parę metrów od tego miejsca dalej, to też było, no tak można powiedzieć, zawiewało. No, dosłownie. Znaczy nie wiało. Inaczej, nie że wiało, że ja czułam podmuch, bo podmuch nie czułam, tylko tak jakby no ta woń, tak?
A tak zapytałem, bo tutaj dużo mam takich też relacji, gdzie osoby ze mną rozmawiające zgłaszają historię, gdzie był odczuwalny jakiś zapach, czy też zmiana temperatury, czy jakieś inne tego typu odczucie. I ono było wyczuwalne w jednym miejscu, jak się głowę przesunęło powiedzmy 20 centymetrów dalej, to już tego nie było czuć, prawda? A tutaj pani to czuła w całym mieszkaniu, tak?
No to mieszkanie nie było ogromne, ale to nie można powiedzieć, to był taki zapach, że ja naprawdę pierwsze właśnie dlatego myślałam, że coś gdzieś się u kogoś zepsuło czy coś. Przy czym tam, w tej strefie, o której mówiłam, lodówka, pralka i właśnie ta ściana z tą u góry, takie są kratki, nie wiem jak to się nazywa, no takie, wie pan, takie tam powietrze, tak? Na ścianie.
No takie my to chyba na Śląsku nazywamy lufciki.
O O, coś takiego właśnie, bo akcesoria, ale ja to nie wiem, po kobiecemu mówię na to kratka. To właśnie w tym mieście tak jakby najbardziej intensywne natężenie, ale w domu tak jakby no naprawdę, no było czuć ten, wie pan, tam jakby ten, tylko źródło można było nosem zidentyfikować, skąd najbardziej bije, tak to powiem. I to ciekawe, bo raz też na korytarzu, ale już nie weszło do domu, tylko tak jakby na korytarzu, to też myślałam, że u sąsiada, naprawdę myślałam, że u sąsiada ktoś może umarł, kurczę, ale też jakby robiłam taką akcję i to po prostu już jakby, teraz już wiem, że można mnie uznać za szaloną, ale zanim bym łomotała do sąsiada, to najpierw mówię właśnie takie jakby rzeczy i z reguły, kurczę, jakoś tak, nie wiem, te interakcje u mnie to są jakieś takie na zasadach jakichś takich, że ja raz miałam jakieś takie zdarzenie ataku energetycznego, ale to dosłownie raz w życiu pamiętam, a tak to nie mogę powiedzieć, że ktoś tutaj jakby, wie pan, mnie napastuje na zasadzie, że próbuje mi coś zrobić, tylko bardziej może tak, no czasami po mojemu to tak jakby szuka kontaktu, żeby pomóc, czy po prostu z ciekawości.
Mówi się, że niektórzy ludzie działają jak takie latarnie morskie dla zagubionych dusz, które szukają pomocy, bo nie są uświadomione w tym, co się z nimi dzieje.
A z takich w ogóle, powiedzmy sobie, już teraz przejdę na pogranicze snu, sny świadome i albo takie właśnie przebudzenia, to też ciekawe mam jakby doświadczenia, bo w ogóle fantastyczny i zastanawiający jest dla mnie taki sen, gdzie od osoby żywej dostałam informację, już mówię w tym rzecz. Mój partner, który już nie żyje, nomen omen, ale wtedy no, oczywiście jeszcze żyła jego mama i jego mama miała taki dość trudny, ekscentryczny charakter, ona tam nie lubiła za dużo kontaktów, więc nie dzwonili do siebie często. Ja pewnego razu mam sen taki, że jestem w lesie, takim pięknym lesie i przede mną stoi kobieta, pamiętam, w takiej błękitnej garstonce. Pamiętam fryzurę jak dziś, bo była tak wyczesana na taką niedzisiejszą modę, tak wytapierowane włosy, tak jak dawniej kobiety nosiły takie mocno krótkie i wytapierowane, czyli tak się robiło taką fryzurę nastroszoną. Ja pamiętam właśnie detale tej kobiety i pamiętam, że ja się zapytałam, co pani robi w moim lesie, a ona do mnie mówi, ja nie do pani, tylko ja od pani Almi do tego pana. Wymieniła imię mamy mojego partnera. Tak ja się obudziłam, ktoś mi zaczął nie dawać spokoju i mówię, dzwoń do tej mamy. On mówi, nie będę teraz dzwonił, zadzwonię w sobotę, bo jeszcze nas objedzie, że w ogóle jest tam, prawda, naruszamy pokój domowy, bo ona taka ekscentryczna była rzeczywiście. No ale tak mi to nie dawało spokoju, że w końcu jakby zaczęliśmy dzwonić, nikt nie odbiera. No więc się wystraszyłam, że może, kurde, coś się podziało i że no, umarłam, bo takie sny mnie się zwykle to ze zmarłymi kojarzyło, prawda, że, bo ja mnie dużo wnieści mam właśnie w tamtej, jakby przekazują, przychodzą.
To tak rzeczywiście brzmi, jakby ta postać szła po to, żeby zabrać mamę partnera,
nie,
prawda?
Nie, niech pan zaczeka, to będzie jeszcze po prostu, jeszcze, bo to jest ten, który mnie do dziś zastanawia i to jest, jaka jest podświadomość ludzka, bo co się okazało, jakby pojechaliśmy pod blok tam, gdzie mama mieszkała, musieliśmy pojechać, to było Kraków, Nowa Huta, więc myśmy tam wyprawę zrobili, pojechaliśmy się i od sąsiadów dowiedzieliśmy się, że wzięto ją do szpitala, ale wzięto ją do tak zwanego, no, psychiatry jest w Krakowie, bo coś jej się stało, jakiś, nie wiem, potem się okazało, że to jakby jakiś taki epizod, wie pan, no, jakby faktycznie coś się zaczęło dziać już, jak gdyby takiego, że zaczęła się zachowywać bardzo nieadekwatnie, ją wzięto do szpitala i tam faktycznie myśmy ją na tej psychiatrii znaleźli, tylko że jak ja weszłam na oddział z moim partnerem, to tam stanęła przed nami siostra, pielęgniarka, żywa osoba, która była z mojego snu, tym, że ona zupełnie nie wiedziała, że przyszła do mnie we śnie. Ja jej oczywiście tego nie mówiłam. Kobieta po prostu, ta, która była w moim śnie, to była pielęgniarka i ona mi przyszła powiedzieć, o dziwo, nie mama mojego partnera, tylko pielęgniarka, żyjąca osoba, weszła do mojego snu i powiedziała, że ma wieści o pani. To jest przedziwna historia, bo to jest cały korowód wydarzeń, który jak gdyby zaświadcza, że my jesteśmy w stanie również, jak to się mówi, jakby, no tak jakby wejść do snu drugiej osoby i przekazać informację, tylko tutaj ta kobieta po mojemu była tego zupełnie nieświadoma, bo ona Ja byłam w szoku, że ja ją zobaczyłam, a u niej tak jakby nie działa się żadna jakaś taka reakcja, żebym mogła wyczytać, że no wie pan, że coś tam kojarzy mnie, czy coś takiego. To przedziwne.
No tak jakby się uruchomiło jakieś połączenie. Mówi się, że jesteśmy wszyscy połączeni jakby w sieć i czasami chociażby we śnie na przykład odbieramy różne interesujące sygnały od osób, z którymi jesteśmy związani, bądź od osób, które jakby są związane z tymi osobami, tak? W jakimś sensie.
Tylko no to jest nasze jakby możliwości mózgu, czy też nie tylko mózgu, ale i naszych jakby sensorów są jakby nieodgarnione tak do końca. Zresztą mama, właśnie ta mama mojego partnera, na 2 lata później umarła i tu też niesamowita, jak dla mnie niesamowita historia. Ktoś może powiedzieć, że to pomyłka, ale wracając po jej śmierci z pogrzebu, żeśmy dostali SMS-a nie z jej numeru telefonu, tylko z jakiegoś innego, no niby omyłkowo, ale tam było napisane, to partner dostał tego SMS-a, jej syn. Tam było napisane, synu, wyruszam w daleką podróż, wszystko będzie dobrze, nie martw się o mnie, mama. I to jest piękne, bo dla mnie takie rzeczy świadczą o tym, w ogóle zauważyłam, że teraz właśnie przez SMS-y czy przez komputery dużo jak gdyby takich zjawisk też zachodzi. Mój partner, który już nie żyje, on umarł grudnia 2021 roku. Ja pamiętam, że ja pół roku wcześniej się obudziłam, w sypialni siadłam i taka przerażona, mówię do niego, mówię tam, woda, po prostu ktoś nam umrze pod koniec roku, ktoś nam bliski. On się pyta, kto? Ja mówię, nie wiem, bo mi nie powiedział. No i potem się okazało, że to on umarł. A ponieważ to były takie czasy, że jeszcze tam resztki po-covidowe i tak dalej, czyli jakby myśmy wtedy mieszkali w Warszawie i kremacja miała być o 2 w nocy, ja nie mogłam być przy tej kremacji. I pamiętam, że leżał, no wiadomo, jak to po śmierci bliskiej osoby, jak człowiek jest po prostu, wie pan, w jakimś stanie, prawda, tak jakby między pogranicze snu i jawy, ale bez żadnych, podkreślam, bez żadnych środków, byłam tam, nie wiem, uspokajających czy tego jeszcze, tylko po prostu taka jakby wymęczona całą tą sytuacją, ale stała mi przy sypialni, przy głowie miałam telefon jego telefon po prostu. Wiedziałam, że ta kremacja ma być o 2 w nocy, ale po prostu zasnęłam taka chyba o 1. I wybudziło mnie takie pykanie telefonu, ale takie dziwne, takie jak telefon się niekiedy wybudza, jak sztuka sieci, takie tu, to było jakby, ja usiadłam na łóżku, więc ja byłam wybudzona i zobaczyłam, że jest godzina 2:13, więc byłam pewna, że on mi jakoś w ten sposób jakoś daje znać, że no właśnie w tej chwili jest kremacja, ale co ciekawsze, to on miał taki swój ulubiony sygnet. Zresztą mój partner w ogóle był dziwny, bo on miał pamięć z planety, gdzie było życie wodne, tak jakby i świetnie pływał. Po prostu mógł płynąć bez zmęczenia, nie wiem, kanał La Manche przepłynął. A jak się zdenerwował, to zawsze przy nim wywalało jakieś prądy, na przykład, nie wiem, szedł na pocztę, jakby go ktoś zdenerwował, to im systemy padały, tam bankomaty się zawieszały przy nim. Teraz nawet pamiętam, że jakby on miał taki choleryczny charakter, jak się zdenerwował, to my się tam gdzieś popotykali, to wywaliło korki, ale w całym bloku. Tylko, że to były nagminne wydarzenia, a ważne to jest na tyle, bo pamiętam, że on miał taki sygnet, ja dałam mu ten sygnet do kremacji, bo nie wiedziałam, że nie można po prostu. Zwrócili mi ten sygnet i powiedzieli mi, że no nie można kremować sygnetem. No i dostałam urnę, którą wiozłam z Warszawy do Krakowa. No i ten sygnet. I kurczę, zastanawiałam się, czy ten sygnet zakopać w grobie, czy wrzucić symbolicznie do Wisły. I pamiętam, że właśnie takie ze 2 dni przed pogrzebem tak się zastanawiałam. Budzę się, ale znowu się wybudziłam w sypialni. Usiadłam i ja widzę mojego partnera stojącego w drzwiach sypialni. Popatrzył na to tak całkiem poważnie i powiedział do mnie, zostaw sobie ten pierścień, będziesz miała wszystko, czego ci trzeba. Zresztą potem nieraz w nas do swój podpowiedział mi taką rzecz, którą tylko on mógł wiedzieć i bardzo wiele spraw to, jak to się mówi, załatwiło, ale najśmieszniejsze było to, mogę mówić najśmieszniejsze, bo myśmy mieli poczucie humoru takie ciekawe razem z tym moim partnerem, że jak ja przywiozłam tą urnę do Krakowa, wtedy stałam jeszcze w mieszkaniu u mojej mamy, ta urna stała, no bo czekałyśmy jak gdyby na przejechanie na pogrzeb i kurczę, myśmy tak z mamą, pamiętam, siedziały wtedy, pominały, to było no, niedługo czas po jego śmierci, prawda? I zaczęłyśmy się, mimo wszystko, jakkolwiek dziwnie to nie wygląda, to człowiek przeżywając nawet tragedię, ale to nie jest tak, że człowiek się nie uśmiechnie gdzieś tam przez łzy, czy przez, wie pan, bo zaczęłyśmy wspominać takie różne rzeczy z nim, właśnie z moim partnerem, no ja się zaczęłam śmiać, bo tam przypomniałam mi się, jak on coś tam właśnie takiego pociesznego zrobił i w tym momencie wywaliło korki w całym mieszkaniu u mamy. I wiedziałam, że to jest tak jakby jakiś też, no bo on był z tego znany, to poważnie mówię, to przy nim to niesamowite. Ja się zawsze śmiałam, że byłby dobry jako jakaś taka, nie wiem, jako koń trojański, że tylko go trzeba by było wkurzyć, żeby poszedł jakiś tam właśnie prąd wywalił gdzieś, bo dosłownie tak się często działo.
A może gdyby partner nauczył się jakoś kontrolować tę energię, to może byłoby nie z niego, nie wiem, dobry bioenergoterapeuta na przykład. Bo to tak brzmi, jakby on nie potrafił za życia swojej energii kontrolować, a po śmierci to nie wiem, szczerze mówiąc.
Ale to jest raz, mi też przyszedł do snu, to pamiętam, był taki wzburzony, bo ja coś tam prosiłam, też mówię, dobrze, nie będę ci marudzić, tylko po prostu informacja była ważna, to powiedział, że szybko, bo nie ma czasu, bo oni tam mają bardzo wiele zajęć. I w ogóle bardzo dużo osób z tamtej strony, tak jakby, mnie się wydaje, że tam życie pęknie, bo niektórzy są rzeczywiście tak jakby utkną gdzieś w jakichś takich, ja nie wiem, przestrzeniach widocznie jakby, gdzie niekoniecznie musi być zawsze ciekawie, ale bardzo dużo jakby mam takich doświadczeń z takimi osobami ze światów, które w ogóle tak jakby one tam jakieś akcje ciągle coś robią, tam życie po prostu aż tętni. To jest też ciekawe. I w sumie tak na przykład jak się, też miałam z ojcem mojego partnera ciekawą jakby rzecz też przed tym. Było tak, że wtedy jeszcze żył oczywiście mój partner i jak myśmy spali w łóżku, to on zawsze śpiał łóżko tak jakby przy ścianie, więc on stał pod ściany, a ja tak jakby z brzegu. Myśmy, naprzeciwko łóżka stała ława i był taki fotel, który myśmy nazywali uszakiem, bo on miał bardzo wysokie siedzenie i z przodu takie jakby uszy tam na tym były na tym siedzeniu. Myśmy ten fotel pieskotliwie nazywali uszakiem, a mój partner lubił palić. No taką miał przypadłość i często się jak budził w nocy, to też palił. I ja się obudziłam, usiadłam na tym łóżku w nocy i patrzę, siedzi w fotelu, no ciemno jak nic, więc siedzi w fotelu mężczyzna i pytam, bo byłam pewna, że to mój partner, mówię, kurczę, znowu się obudziłeś, znowu będziesz w nocy palił. I to się rozpłynęła ta postać jakby mi w tym fotelu. Więc ja znowu pomyślałam, no kurczę, znowu ktoś był, odwiedziny jakieś były, położyłam się, usnęłam, no bo się odwróciłam i oczywiście mój partner jakby leży na łóżku, śpi, więc zrozumiałam, że odwiedziny były. Usnęłam, ale dobrze, że popatrzyłam wtedy na zegarek, bo był pod telewizorem wyświetlacz zegarka i to też była gdzieś godzina druga w nocy i rano zadzwonili do nas, że jego ojciec zmarł o tej godzinie. Czyli mam poczucie, że po prostu były odwiedziny taty po prostu wtedy jakby w naszej sypialni, bo to był ten czas.
No coś takiego jakby municja, że zmarły w jakiś sposób informuje o swoim odejściu, czy też odwiedza swoich bliskich w tym momencie.
Tak, to jakby z ciekawszych rzeczy, że ludzie, ale nas, to jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, to nas nawet kot, tylko myśmy potem się zorientowali, że nasz kot nas poinformował, jeden z naszych kotów, że będzie odchodził, bo mieliśmy takiego kota z pseudohodowli wyratowanego, takiego persa i myśmy go nazywali Czeburaszka. Była kiedyś taka rosyjska bajka, krokodyl Gienia i Czeburaszka i ta Czeburaszka to było tam takie stworzonko wielkimi uszami, oczami, takie do niczego niepodobne i ponieważ ten kotek był kochany, ale on taki właśnie tej pseudohodowli do niczego niepodobny, to myśmy go nazywali Czeburaszka, ale on był przefajny i mój partner się raz budzi i mówi, wiesz, to śniło mi się, że ten nasz Czeburaszka, że ja z nim siedzę w statku kosmicznym i ten nasz Czeburaszka się pyta ludzkim głosem, jak się tym steruje, bo ja odlatuję z tej planety. I myśmy się strasznie z tego śmiali, ale on tylko dosłownie dwa tygodnie później zachorował na nerki i pomimo naszego prób uratowania go, on odszedł. Czyli nawet wie, że potrafi poinformować w ten sposób. No, z mojego doświadczenia, nie mówię, że każdy, ale kurczę, i tak bywa.
A to ja z kolei miałem znaki od mojej kotki, która niestety po 14 latach radosnego, zdrowego życia, niestety przyszło mi ją pożegnać niedawno, parę tygodni temu. No też nerki jej siadły, przestała w ogóle jeść, przestała w ogóle pić. W ostatnim dniu życia dostała chyba zapaści w ogóle i tak już w ogóle była taka już zimna, nie ruszała się. Podjęliśmy chyba jedyną słuszną decyzję, żeby ją po prostu uśpić. I jak już ją uśpiliśmy, to nie dalej jak godzinę, może dwie po tym uśpieniu, jak już byliśmy w domu, rozległo się takie bardzo charakterystyczne drapanie w kuwetę. My mieliśmy dwie kotki, tą kotkę, którą uśpiliśmy i mamę od niej, która jeszcze żyje cały czas. Mama od tej kotki ma duże problemy z poruszaniem się, także w jej przypadku te wizyty na kuwecie brzmią, no tak trochę nieporadnie i zostawia po sobie bałagan, jak schodzi. Natomiast młodsza kotka bardzo charakterystyczny miała sposób korzystania z kuwety. Takie drapanie, takie jakby precyzyjne drapanie, mocne, i po prostu to drapanie się rozległo jakieś godziny albo dwie godziny po tym, jak ją uśpiliśmy. I się powtórzyło następnego dnia jeszcze rano.
To jako właściciel kotów, to ja też potwierdzam, że to my na nasze ucho to już jesteśmy w stanie rozróżnić, które je, które pije, które... Bo to są takie jakby subtelne, rzeczywiście subtelności, prawda? Nawet poprzez... Tak, jakby...
Każdy kot ma swój charakter. Ja bardzo tak. W ogóle po tej kotce płakałem, jeszcze jak już się dowiedzieliśmy, że... Nie ma właściwie czego ratować w jej przypadku, że to już jest koniec. Ja bardzo po tej kotce płakałem i ona mi się pokazała we śnie kilka dni później. Po prostu taki zwykły sen, że kotka wskakuje mi do łóżka i tam się przytulamy. Radości było po prostu co niemiara. Ja to odczytuję tak, że ona chciała chyba się tak już ostatecznie pożegnać.
Pożegnać, ale też mam wrażenie, że one nas odwiedzają, te zwierzęta, podobnie jak nasi. Listy, że te światy się po prostu tak naprawdę przenikają, nakładają i to wszystko jest taka jakaś jedna wielka siatka kosmiczna. Czy my jeszcze mamy, jakby, bo nie wiem, czy jeszcze jakieś, bo ja jeszcze mam trzy zdarzenia zapisane, nie wiem, czy to opowiadać,
Może pani opowiedzieć za moment, tylko jeszcze mam takie pytanie zapisane, takie spostrzeżenie właściwie. Pani się wydaje taką osobą dość mocno otwartą na odbieranie tych sygnałów właśnie z niefizycznej sfery rzeczywistości. Tak mi się wydaje, że mogło mieć na to wpływ pani zainteresowanie tematyką paranormalną i mistyczną już od młodych lat, to jakby panią otwarło, tak?
No tak, pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, bo zanim się człowiek nauczył czytać, to ja już pamiętam, że jako małe dziecko, to ja bardzo się bałam, zasypiać. Pamiętam, że wszystkie rożki od poduszek były obgryzione przeze mnie i zawsze się chowałam pod kołdrę, bo ja już wtedy po prostu, wie pan, widziałam wiele rzeczy, takich no, dziwnych mi się wydawało. Podobnie zresztą, jak bardzo bałam się swojego cienia, że rodzice mnie prowadzili do psychologów długo, bo to już byłam taka, nie maleńka, tylko dobrze chodząca i gdzieś tam w wieku przedszkolnym, ale nie bardzo mała istotka, to ja panicznie się bałam cienia. To jest ciekawe, że ja dopiero jakiś czas później robiłam sobie, mnie bardzo ciężko zahipnotyzować, bardzo ciężko, ale raz sobie zrobiłam jakby regresing, udało się. I to mi się przypomniało, że dlatego ja się tak bałam jakby tego cienia, bo ja pamiętam jakby gdzieś życie na takiej planecie, gdzie tego cienia po prostu nie było w ogóle. Tak jakby nie było tam czegoś takiego jak zostanie cienia. Może stąd.
Tak jakby ten cień jakby nie istniał w pani banku pamięci w ten sposób.
Dokładnie. Ja historycznie to wiem, że mnie prowadzono do psychologów i tak dalej, bo ja po prostu wyrywałam się, uciekałam. Trzeba było uważać, gdyby mnie wpadła ludzko na auto, bo dla mnie to było długo, to było takim szokiem, że tu jest cień na tej planecie. Ale z takich właśnie jakby rzeczy, to zawsze mnie też dziwiło, że ludzie tak dużo tutaj jakby właśnie z takich dramatycznych tych opowieści o UFO. Ja rozumiem, ja absolutnie nie neguję niczyich doświadczeń. Jest na pewno, są takie momenty, kiedy można powiedzieć, przeżywają ludzie również tam za światami jakieś gorsze klimaty czy coś, ale na przykład ja nigdy nie miałam poczucia jakiegoś zagrożenia od istot innych. Znaczy inaczej, zdarzył mi się na przykład raz w życiu taki atak energetyczny, kiedy zostałam sama w domu, pamiętam wtedy partner wyszedł do pracy, wyjechał do Wrocławia, wtedy jechał, myśmy mieszkali w Krakowie jeszcze wtedy, wyjechał do Wrocławia i był w trasie. Ja pamiętam, że ja usiadłam w hotelu, a telefon leżał tak już jakby po drugiej stronie stołu, a to jest ważne dlatego, bo poczułam tak, jakby mi ktoś, ale to dosłownie takim ogromnym, tylko jeszcze pamiętam, że to po mojemu był taki jakby ostrze, tylko taki jakby w kształcie stożka, to od tyłu, ale to było tak chłodne, że tego zimnego odczucia nie mogę powiedzieć ponad niczym, bo nigdy w życiu nie odczułam takiego chłodu. Tak jakby mi wbił ktoś z tyłu taką ogromną, właśnie jakby lodowy kolec aż do serca. Ja nie mogłam się, ja jestem naprawdę dość odporna na ból jako kobieta. W sensie takim, że ja tam nie wleję. Jak mówię, że jak już mówię, że boli, to naprawdę musi boleć. Ale wtedy mnie bolało tak, że ja nie byłam w stanie nawet sięgnąć po telefon. Każdy ruch musiałam się zgiąć i nie ruszać, bo każdy ruch powodował moment taki, że czułam, że zaraz po prostu zjadę, umrę z bólu. I pamiętam, że tak sobie pomyślałam w tym momencie. Mówię, kurczę, no umrę sobie tu i jakby szybko nikt nie wróci, więc chwilę tu sama poleżę w tym domu. Tak pomyślałam, myślałam, że umieram po prostu. I wtedy pomyślałam sobie, też tak powiedziałam do moich przyrodników, mówię, okej, mówię, no jeśli uważacie, że już powinnam odejść, tylko usłyszcie mnie. Nie wiem, co się dzieje, ale usłyszcie mnie. Jeśli uważacie, że powinnam odejść, że jeśli to jest okej, no to dobrze, nie będę się tutaj kłócić, ale jeśli to jest niesprawiedliwe, to proszę o pomoc. I naprawdę ustąpiło w ciągu 30 sekund, chyba albo 40, nie wiem, może minuty. Ja się potem badałam. Niczego nie wykryto. Pomyślałam potem znowu, że może taki atak serca, no pierąbie to, ale niczego nie wykryto.
No zawał serca chyba bardziej by się bólem jakimś objawił, prawda?
No ale nie wiem, bo nie miałam nigdy, więc po prostu jakby znowu próbowałam racjonalnie. To było jedno zdarzenie takie, gdzie czułam naprawdę, że coś mnie jakby próbuje ukatrupić, tak mówiąc. A cała reszta, nawet pamiętam kiedyś też, jak poprosiłam, bo tak jakby ja wiem, że ja mam gdzieś tam właśnie w gwiazdach swoją rodzinę, no jakby duchową, kosmiczną, poprosiłam, bo w snach ich, dzisiaj rozmawiamy o zaświatach, więc nie będę ruszała tematu jakby tam duchu, ale w snach poprosiłam, że kurczę, no to raz chociaż dajcie znak taki bardziej wyraźny, nie tylko w snach, że jesteście, bo ja nigdy nie widziałam statku kosmicznego tak jakby, że jak ludzie obserwują, a ja jestem święcie przekonana, że to jest w snach ich widzę, rozmówię dużo. Ale nigdy jakoś na żywo nie miałam okazji. I tak mówię, robicie sobie hestę, chociażbyście raz po prostu dali znak, że jesteście. Pamiętam, to też było na ulicy, myśmy wtedy mieszkali w Krakowie, przy Wrocławskiej, na Poznańskiej. Ja się bardzo dużo razy w życiu przeprowadzałam. Ogromnie razy było, tak jakby na Beduina dość często, że było na Poznańskiej. Piąte piętro, ostatnie. Ja się budzę, a ponieważ jest to ostatnie piętro, więc myśmy mieli zawsze otwarty balkon, no bo wiadomo, że nikt nie wejdzie. Ciepłe noce i tak dalej. Ja się budzę, ale naprawdę się obudziłam. Wyszłam z łóżka i kurczę, tylko to byłam w takim faktycznie stanie jakby jak letarg. I przed moim balkonem wisiał taki bezszelestny, ogromny, no ja powiem spodek, ale znowu ujmę to po kobiecemu. Kształt był taki, jakby złożyć dwa talerze takie do siebie, jakby głębokie, czyli mówimy, że taki, jakby to powiedzieć, no bo to nie był owalny, tylko tak jakby dwa talerze złożyć do siebie, jakby wypukłość u góry i wypukłość u dołu, ale po środku była taka przerwa i tak, jedna ta górna część kręciła się jak gdyby po mojemu w jedną stronę, dolna część w drugą stronę, a na środku jeszcze było mnóstwo takich migających świateł, które również tak jakby pulsowały. To była bezprzemytnie, to się obracało wokół jakby swojej osi. To było duże takie jakby, no balkon mieliśmy dość spory, powiedzmy sobie gdzieś ze 3 metry, a to było duże, ale nie jakieś takie mega ogromne, no mogło mieć trochę więcej niż balkon, jest może 4 czy 5 metrów tej średnicy i kurczę, bezszelestnie sobie wisiało i pamiętam, że ja miałam nawet taki motyw, bo się zastanawiałam, wyjdzie ktoś, zobaczę kogoś czy nie, ale cofnęłam się tak jakby w siebie, widząc to i pomyślałam sobie, nie, ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby tam ewentualnie wsiadać, witać się z kimkolwiek albo gdzieś polatać nad Krakowem, czy nie. Mówię, nie jestem, ale to tak jakby telepatycznie powiedziałam. I to tak jakby, kurczę, tak jak się czasami ogląda na filmach jakichś takich jakby, tak jakby taki skok jakby zrobiło i odleciało, ale tak szybko, że no prędkość tego chłopka bawarskiego, o którym opowiadałam przy tym, to nic. To po prostu to tak jakby poszło migiem, gdzieś wystrzeliło w kosmos i zniknęło. To jeden raz mi się udało wyprosić takie spotkanie i wcale nie czułam się jakoś, nie wiem, kurczę, zagrożona, czy nie wiem. Ale oczywiście z pełnym szacunkiem dla wszystkich, którzy mają takie te doświadczenia, tylko mówię, też nie rozumiem, dlaczego jedni tak, a drugi inaczej.
No trudno to jakby wytłumaczyć tutaj u niektórych osób jakoś w jakiś sposób tego typu tematy już istnieją jakby w banku pamięci czy w podświadomości, a u innych osób czegoś takiego nie ma. I to powoduje, że na poziomie świadomym zapominają tego, bo świadomość nie wie, do czego to przypisać, albo powoduje to jakby też taką reakcję lękową, paniczną, bym powiedział.
Tak, może chodzić właśnie o ten lęk, bo w lęku się bardzo wiele kryje, bo jakby ja tak jakby z życia biorę przykłady. Pamiętam, tak jak mówiłam, jeździłam konno i dlatego to jeszcze podpowiem, jak działa nasz lęk. Poszłam kiedyś do... W Stroszowicach to było, tam jest też taki klub jeździecki, tylko ja tam poszłam po prostu, jeszcze się wtedy uczyłam jeździć konno i byłam bardzo młodą dziewczyną, ale tam się poszłam uczyć jeździć konno i weszłam do tego klubu i tam był taki przepiękny koń w boksie, taki pamiętam, kary, no cudowny. I boksy mają co do siebie u koni, że tam jakby jest taki moment, że one mogą głowę wystawić, jak gdyby, no tak jakby są takie okienka, prawda? I mogą głowę wystawić. I ja podeszłam do tego konia, kocham zwierzęta. I tak wyciągnęłam ręce i on podszedł, przytulił się do mnie, ja go głaskałam. To była taka piękna chwila i nagle słyszę za sobą krzyk mężczyzny, to był stajenny, no tam takie nieparlamentarne słowa padły, że o matko, i kazał mi w ogóle, no dyplomatycznie mówiąc, oddalić się z tego miejsca. I potem mnie tak skrzyczał, bo powiedział, że ten koń jest nieobliczalny, że nie wolno bez pytania podchodzić, bo to jest koń, który kopie, gryzie i tak dalej. I co się stało? Ja wiedząc już o tym, za każdym razem, jak przechodziłam koło tego boksu, widocznie byłam na tyle jakby już lękowo do niego nastawiona, że on już potem za każdym razem atakował, czyli szczerzył, kopał zęby i tak dalej. Ale właśnie tylko chciałam powiedzieć na przykładzie tego doświadczenia, że jeśli nie wiemy i podchodzimy jakby tak, to samo życie to jak gdyby pokazuje, że podchodzić z otwartym sercem, z pełną miłością i pokojem, to druga strona zareagowała podobnie, prawda?
No szczególnie zwierzęta, bo one są, mówi się, że zwierzęta są szczególnie wyczulone na te nasze, te fluidy, które od nas idą.
Tak, tak, dokładnie. Takie są mediumiczne. Ojej, to tak, wykropkowane praktycznie wszystko. Ja tych opowieści oczywiście mówię, mam ten, ale zapisałam sobie to. Myślę, że coś z nich się tutaj przyda.
No taka fajna paranormalna spowiedź nam wyszła dzisiaj. Tak jakby wybrane the best of the best z życia ze zjawiskami trudnymi do wytłumaczenia, prawda?
Dokładnie, z tymi, którymi mogłam się podzielić, bo tak jak mówię, u mnie w domu to często, jak ja się śmieję, jest taki tunel przesiadkowy, że bywa tak, że nic się nie dzieje, a są takie okresy, że po prostu bez przerwy tutaj ktoś jakby budzę się, ktoś przychodzi, ktoś jakby, no, jakby właśnie chodzi. Mówię ktoś, bo nie wszyscy zmarli sobie życzą, żeby opowiadać o nich, ale to poważnie mówię, że to jest często, dlatego jakby ja już się przyzwyczaiłam i tak niekiedy słuchałam jeszcze, tak jak mówię, nasza spowiedź tu tak jakby niech ociepli ten klimat, że jakby mam nadzieję, że doda też ludziom jakby takiej jakby pewności, że to nie wszystko nas chce zaatakować, nie wiem, zabić, zadręczyć, tylko po prostu, może rzeczywiście, może kluczem do wszystkiego jest brak lęku, tak myślę.
No najlepiej do wszystkiego, do takich niezrozumiałych rzeczy podchodzić po pierwsze bez lęku, a po drugie z otwartym umysłem, tak?
Tak, tak jak my byśmy chcieli, żeby do nas ktoś tam podchodził, prawda? Po tej drugiej stronie.
Ja tutaj sobie jeszcze takie parę pytań zapisałem do tej pierwszej historii z tym spontanicznym wyjściem z ciała, bo to tak troszkę mi się skojarzyło z pierwszym takim wyjściem, które opisał Robert Monroe w swoich książkach. Czy była pani może zaznajomiona z tematyką OB, z pracami Roberta Monroe'a, nie wiem, Bruce'a Wayne'a, Michaela Newtona?
Proszę posłuchać, więc żeby było pocieszniej, to ja jestem po prostu taki samouk siermiężny, czyli można powiedzieć, że mnie bardzo interesuje wszystko, ale ja nie czytałam książek pana Monroe'a, ale mój kuzyn właśnie z Kanady, jak ja mu też opowiadałam o tym zdarzeniu, on powiedział toż samo co pan, bo on jest fanatykiem tego Monroe i polecił mi jakby już lektury i ja mam to na składzie, tylko nie mam kiedy jeszcze przeczytać. Natomiast to samo powiedział jak gdyby. Natomiast mnie się to zdarza jakby samoistnie, że na przykład ja niekiedy tak mam, że teraz, że na przykład ja jakby nie umiem nawet tego, teraz to mi się zdarza, że ja siądę na łóżku, wydaje mi się, że siadłam na łóżku, że ja jestem całkiem obudzona, ja się patrzę do tyłu, a ja tam leżę na przykład. To tylko, że ja nad tym nie panuję. Jakby to samo wychodzi. Staram się nauczyć tego, żeby zrobić to całkiem świadomie, ale no tak różnie z tym bywa. Raczej się to samoistnie u mnie dzieje.
No to z książkami to tak jak u mnie w jakimś sensie, bo ja też mam wszystkie książki Roberta Monroe na półce, no tylko nie zdążyłem doczytać pierwszą część do połowy i nie mniej więcej przed tym momentem, jak Robert Monroe zaczyna opisywać swoje metody wychodzenia z ciała, no niestety w tym momencie zaczęły się u mnie egzaminy, sesja egzaminacyjna na uczelni i tak od tamtego czasu ta książka chyba już 10 rok czeka na doczytanie do końca. Mam wszystkie książki Roberta Monroe, z pozostałych książek miałem właściwie czas tylko przeczytać fragmenty, które były prezentowane na antenie Radia Paranormalium jakiś czas temu. Mam książkę Bruce'a Moena, taki podręcznik opisujący metody kontaktów ze światami. Podręcznik przerobiliśmy w dużej części na warsztatach u Pawła Byczuka w Tucznie, ale no, na przeczytanie całości też sobie jeszcze trochę chyba poczeka. Także też byłem wprowadzony w tą tematykę też kilkanaście lat temu. Uczestniczyłem w takich medytacjach grupowych online prowadzonych potokiem doświadczonego mistrza ręki, tak bym to powiedział, takiego pana, który dosyć długo pracował z energiami i uczył innych, jak to wykorzystywać. No, byłem zaznajomiony z tą tematyką od strony praktycznej, natomiast od strony teoretycznej, no, książki jeszcze czekają na jakby przeczytanie.
Tak to jest, jak człowiek, no bo praktyka często, to ze wszystkim tak jest, że praktyka jest, no wiadomo, książka jest bardzo cenna, ale praktyka, jak to się mówi, jest, mi się wydaje, jeszcze cenniejsza. Czyli w momencie, jak przeczytamy nawet tą książkę, to jest bardzo oczywiście wskazane zapewne. Ja się też tak przymierzam i muszę, bo będę porównywała z tymi doświadczeniami, które ja mam. Ale tutaj samo czytanie, no to tak jak gwiazdą konną mi powiedziała, można 1000 książek przeczytać, ale jak człowiek nie wsiądzie na tego konia i zaczyna działać, no to raczej wiele z tego, jak to się mówi, nie będzie.
No teoretycznie to powinno być tak, że najpierw powinno się zacząć od teorii, a dopiero potem przejść do praktyki. No a tak z niektórymi ludźmi jest, że jakby to idzie na odwrót. Czasami praktyka bez teorii.
No ja jak miałam pierwsze wyjście z ciała, to podejrzewam, że w Polsce jeszcze zupełnie nie były dostępne książki pana Monroe, więc nawet by mi to nic nie dało, bo ja mam w tej chwili 55 lat, także no to nie wiem, kiedy książki się pojawiły pana Monroe w Polsce.
Chyba pierwsze wydanie jego książek w naszym języku pojawiło się na początku lat 90. z tego, co kojarzę. Też rozmawiałem jakiś czas temu ze słuchaczami, którzy praktykowali OB, zanim te książki ukazały się w naszym języku. I notatki krążyły, taki tajny obieg notatek na papierze zrobionych, takich odręcznych, jak ćwiczyć, na co zwracać uwagę. Także mówiło się już wtedy, chociażby mam tutaj książkę Leszka Szumana, który wspomina o Robercie Monroe i o jego eksperymentach. Mam też Andrzeja Dominirskiego, który również człowiek związany z Niestanym Światem, z tym czasopismem swoją drogą. Też w swoich takich starszych już książkach też wspominał o Raymondzie Moodym, o tych tematach związanych z doświadczeniem z pogranicza śmierci. Wspomina też bodajże chyba o Robercie Monroe również, ale to były czasy, kiedy książki Roberta Monroe jeszcze nie były rzeczywiście tak u nas dostępne, także opis tych doświadczeń, opis tych w ogóle eksperymentów, ta metoda wychodzenia z ciała krążyła tak w takim drugim obiegu u nas, można powiedzieć.
Tak, to teraz, no cóż, będę nadrabiać zaległości, nigdy nie jest za późno na naukę.
A tak jeszcze tutaj mam pytanie, czy te zdarzenia z OB się jakoś u pani powtarzały? Próbowała pani to jakoś kontrolować? To wywoływało pani jakiś lęk? Czy się pani jakby no, przyzwyczaiła do doświadczenia tych rzeczy?
Pierwszy raz, tak jak pierwszy raz się przestraszyłam, bo ja myślałam, że ja umarłam nawet. Tak jakby, no wie pan, no człowiek leci po prostu ten moment do uspadania I pamiętam nawet ten właśnie, tak jak mówię, że tak jakby lecąc w dół tego bloku przez te mieszkania, to ja się wystraszyłam, nie wiem dlaczego, wystraszyłam się, że ja wpadnę do jądra ziemi i tam nie żyję, co prawda myślałam, że nie żyję, ale wpadnę do tego jądra ziemi i w ogóle już przestanę żyć jeszcze bardziej. Więc jakby to było dla mnie takie przerażające, ale potem, właśnie potem wróciłam szarpnięciem, a potem działo się już jakby tak miękko, bez jakiegoś spadania w dół. Na przykład też miałam taki moment, że właśnie usiadłam na łóżku, wydawało mi się, że obudziłam się i patrzę, a u mnie w mieszkaniu jeszcze wtedy miałam 3 koty i znowu balkon otwarty, bo 5. piętro i patrzę się, że jest 4. kot, taki rudy, ognisty kolor. No, myślę sobie, noc księżycowa, bo pełnia wtedy była, może przyszedł od sąsiada, ale w momencie, jak ten kot skoczył na ścianę i tak jakby pionowo po niej poszedł, po czym wszedł przez ścianę do sąsiada, to ja sobie pomyślałam, kurczę, co jest grane? I odwracam się, a ja leżę, znaczy ja tu siedzę, a tam leżę na łóżku. Czyli jakby już bardziej miękko. I to mi się tak jakby dzieje, wie pan, jak się dzieje samoczynnie, to szczerze mówiąc, ja dużo jak gdyby też pracuję tam z Reiki, mnie interesują różnego rodzaju metody, ale jak się to dzieje samoczynnie, przyznaję się między nami mówiąc, że tak jakby próbuję jakby, wie pan, na przykład ćwiczyć na zasadzie takiej, że właśnie doprowadzić się do takiego stanu, żeby mi się, że tak powiem, transowego, żeby mi się trochę spać chciało, ale jednak żeby mnie zasnęła, próbuję jak gdyby się z tego ciała wyszarpnąć, ale szczerze mówiąc, trochę nie jestem jakby konsekwentna w tym działaniu. Czyli mam takie okresy, że próbuję dużo i czasami mi się uda, a mam takie okresy, że po prostu sobie myślę, a mam w nosie, wyjdę to wyjdę, nie wyjdę to nie wyjdę i tak wychodzę co jakiś czas, więc jakoś tak po prostu, no. Chcę się przyznać, ale nie jestem konsekwentna w tych ćwiczeniach.
No, ja kiedyś byłem dosyć konsekwentny w tych różnych sprawach związanych z medytowaniem w tym okresie, kiedy brałem udział w tych medytacjach grupowych. Bardzo łatwo mi się udawało jakby położyć na łóżku i tak stopniowo powyłączać czucie poszczególnych części ciała, tak jakby doprowadzić się do tego stanu, że po prostu taki jakby poziom bycia po prostu, tak? Ale z ciała świadomie nie udało mi się jeszcze nigdy ani razu wyjść.
Tak, w medytacji to podobnie mam, że tak jakby czuję, że tak jakby się rozpływa i tak dalej, ale żeby mnie wtedy wyszarpnęło, to nie. To bardziej mi się wtedy włącza widzenie, tak jakby pokój zaczyna tak jakby parować cały, prawda? To tak jakby wychodzimy i tam już zaczyna być widać różne rzeczy, ale żeby wtedy wychodzić, to nie. To są jakby dwie różne sprawy.
Także to, choćbyśmy, nie wiem jak się starali, to wiele rzeczy jeszcze pozostaje poza naszą świadomą kontrolą. Niestety lub niestety.
Tak, albo trzeba by było mieć kogoś, kto by rzeczywiście, jak to się mówi, człowieka na jakieś 3-4 miesiące na trening jak w wojsku i się pozlecał. Mówię to oczywiście metaforycznie i pół żartem, pół serio. Czyli żeby jakiś wycisk dał i podprowadził. Może wtedy by się udało. Tak, panie Marku.
Tak, dokładnie. Rozumiem, że to są wszystkie historie, którymi chciała się pani dzisiaj podzielić?
No na dziś tak, bo po prostu tego jest tyle, że wie pan, a ja też przeżyłam, to jest takie przeżycie tutaj udzielać tego, jak to się mówi, nagrania, także że myślę, że też nie będziemy może za długo i dużo opowiadać, bo też ludzie podejrzewam, że nie wiem, jaką wyporność mają ludzie, żeby tu nie zanudzić.
No dzisiaj wyporność ludzi przetestujemy bardzo intensywnie. Audycja przygotowana na dzisiejszy wieczór, na 6 kwietnia, trwa 2 godziny, także zobaczymy, ile ludzie wytrzymają.
O matko, to od razu, drodzy państwo, z góry, że tak powiem, duży uśmiech i szacun, jak ktoś wytrzymał do końca.
Także życzymy, żeby wszyscy wytrzymali. No, myślę, że wytrzymają, bo podobnie jak pani zresztą, tak dzisiejsza moja rozmówczyni, którą usłyszymy po 22, też ma taki bardzo fajny głos, bardzo zwięźle opowiada o swoich doświadczeniach. Także myślę, że wytrzymają.
Jestem pewien, że całkiem spore grono słuchaczy Radia Paranormalium z przyjemnością dotrwało do końca tej rozmowy. Tym zaś, którzy właśnie przystąpili do szukania wspomnianej pod koniec audycji, niniejszym ułatwiam szukanie. Otóż w ten sam wieczór, kiedy tę rozmowę nagrywaliśmy, odbyła się premiera 64. odcinka podcastu Mówią Świadkowie, który na YouTube otrzymał dodatkowo tytuł Ze Światowi Siewcy Lasu. A odcinek 71 właśnie dobiegł końca. Dzięki wszystkim za słuchanie. Oczywiście, jeśli macie jakieś swoje doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić z innymi słuchaczami, zapraszam do kontaktu. No i zapraszam też do sięgnięcia po nowy numer Nieznanego Świata, w którym tym razem mocno zaznaczył swoją obecność temat UFO i reptilian oraz tego, jak Kościół katolicki na przestrzeni wieków obchodził się z niezwykle intrygującym tematem pod tytułem reinkarnacja. Nieznany Świat dostępny jest w wersji papierowej lub elektronicznej. Czasopismo posiada też stronę internetową www.nieznanyswiat.pl oraz kanał na YouTube, na którym od jakiegoś czasu ukazują się wybrane relacje z rubryki Dotknięcie Nieznanego. Niedawno ukazał się tam też odcinek, w którym jeden z czytelników własnym głosem opowiedział o spotkaniu ze zjawą kryzysową. Warto czytać, warto słuchać, warto też zajrzeć na kanały znanych Państwu publicystów udzielających się w naszym radiu. Wehikuł wyobraźni Marka Żelkowskiego oraz UFO historie Piotra Cielebiasia, na których różne tematy z pogranicza są bardzo rzetelnie omówione i rozwinięte. Zapraszam również do zajrzenia na stronę Radia Paranormalium pod adresem www.paranormalium.pl, gdzie obok interesujących artykułów znajdziecie również pełne archiwum naszych podcastów w formie MP3 do pobrania oraz forum dyskusyjne, na którym możecie wymieniać poglądy na tematy paranormalne z dala od cenzorskich macek serwisów społecznościowych. Mówił do Państwa Marek Sękiwelios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Oto nasze numery telefonów. Stacjonarny 32 746 0008. 32 746 0008. Komórkowy 530 620 493. 530 620 493. Skype radio.paranormalium.pl. radio.paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach lub Skype'ie nikt nie dyżurował, istnieje możliwość wysłania SMS-a lub nagrania wiadomości głosowej. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych bądź z zagranicy prosimy ponadto o podanie głosowo numeru, na który mamy oddzwonić. Z każdym z Państwa umawiamy się na rozmowę indywidualnie. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Czekamy również na Państwa e-maile pod adresem radio@paranormalium.pl. radio@paranormalium.pl. Można również skorzystać z zakładki Kontakt na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl. www.paranormalium.pl. Wszystkim naszym rozmówcom i korespondentom gwarantujemy pełną anonimowość. Sięgnij już dziś po Nieznany Świat, najstarsze polskie czasopismo poruszające tematy z pogranicza nauki. Artykuły o tematyce paranormalnej, ezoterycznej, ufologicznej i nie tylko. Nieznany Świat, miesięcznik dostępny w punktach prasowych na terenie całej Polski oraz w wersji elektronicznej na platformie nexto.pl.